Środa 10 tygodnia okresu zwykłego. W pierwszym czytaniu widzimy dzisiaj Eliasza, któremu udaje się doprowadzić do konfrontacji jego samego z mnogością kapłanów pogańskich, którzy mają duży wpływ na życie religijne Izraela od czasu, kiedy król żydowski, król Achab, poślubił księżniczkę z kraju pogańskiego, coś czego nie wolno było robić Żydom z Tyru, Jezabel, która wprowadza bóstwo Baala jako główny kult. I to jest jeden z takich najbardziej dramatyczniejszych momentów w życiu Izraela, w życiu Północnego Królestwa, bo wyeliminowanie religii żydowskiej, religii Boga Jahwe jest bliskie realizacji. Polityka króla Achaba, który chce sojuszu z północnymi, bardzo bogatymi królestwami Tyru i Sydonu, powoduje, że chce także więzi na poziomie religijnym. Chce, aby ich bogowie byli czczeni przez Izraela na miejsce kultu Jahwe. To jest powód, dla którego prorocy, grupa, można powiedzieć, przywódców religijnych, wiernych Jahwe, są eliminowani fizycznie, są zabijani, są wypędzani. Eliasz mówi o sobie, że ostał się sam jeden z wszystkich proroków. I być może to jest właśnie powód, dla którego dochodzi do tego wyzwania, którą ofiarę przyjmie Bóg, Bóg prawdziwy, czy ofiarę 450 proroków Baala, czy ofiarę jednego pozostałego, ale wciąż wpływowego proroka Eliasza. No i być może myśl króla jest właśnie taka, żeby ostatecznie upokorzyć Eliasza, żeby wszyscy zobaczyli, że jest bezsilny, że nie ma wpływu, żeby to było takie ostateczne odwrócenie się ludu od ostatniego już proroka żydowskiego, do ostatniego proroka Boga Jahwe. Natomiast okazuje się, że Bóg okazuje swoją moc, że Bóg prawdziwy przyjmuje ofiarę Eliasza, że jest w stanie płonąć i spłonąć także woda, która jest w rowie wokół ołtarza. Bóg upomina się o swój własny lud, o swój własny naród, który odwraca się stopniowo do niego, pod wpływem elit, pod wpływem królów, ich politycznych sojuszy, ich żon z obcych krajów, obcych kultów. I w ciągu jednego dnia można powiedzieć, że sytuacja gwałtownie się zmienia, bo ludzie, którzy widzą, że Bóg Izraela okazuje swoją moc, wymordują wszystkich proroków Baala, co powoduje, że cała ta próba reformy religijnej wprowadzona przez Achaba i jego żonę Jezabel wraca do punktu wyjścia. Nie mają z powrotem nic. A lud, co więcej, widzi, że to Bóg Jahwe jest Bogiem mocnym. To Boga Jahwe trzeba słuchać. Nawet król zaczyna zdawać sobie z tego sprawę. Natomiast dla samego Eliasza będzie to oznaczało konieczność kolejnej ucieczki przed królową Jezabel, przed jej siepaczami. No jest czasem takim naszym marzeniem, żeby Pan Bóg tak okazywał wprost swoją moc, swoją działalność, żeby to było czarno na białym udowodnione. A w rzeczywistości Pan Bóg tak nie robi. Pan Bóg wciąż chce naszej wiary. Wciąż chce tego, żeby Mu ufać, niezależnie od tego, czy Go widzimy, czy nie widzimy, czy Go czujemy, czy Go nie czujemy. Natomiast są w historii takie wydarzenia, gdzie coś jest czarno na białym, że patrzymy i nie potrafimy tego zanegować, nie potrafimy temu zaprzeczyć. Czasem to są wydarzenia naszego własnego, osobistego życia, a czasem to są wydarzenia jakiegoś życia społecznego, narodowego, tak jak Można byłoby powiedzieć, że takim cudem w naszej historii Polski było odzyskanie niepodległości w 1918 roku, a potem jej obronienie. Mamy historię na przykład cudów eucharystycznych, takich jak w Sokółce, czy jak tutaj w Legnicy, w kościele świętego Jacka, gdzie wprost jest nam pokazane, że jak Jezus nam pokazuje, tu w Eucharystii to jestem ja, to jest moje serce prawdziwe, ludzkie, umęczone, udręczone, tu jestem ja, którym umarłem i zmartwychwstałem. I można mieć rzeczy czarno na białym, a i tak w to nie wierzyć. A można nie mieć tych takich dowodów ewidentnych, a wierzyć. Bo wiara jest właśnie zaufaniem, zawierzeniem Panu Bogu. No więc raz na jakiś czas, rzadko, Pan Bóg dokonuje takich spektakularnych rzeczy, które ukazują Jego moc, Jego panowanie całkowite, absolutne nad wszystkim, nad siłami natury, nad dziejami ludzkimi, nad historią, nad królestwami, nad polityką, nad gospodarką. I bardzo często to jest właśnie pod koniec jakiejś dłuższej historii, kiedy już się wydaje, że wszystko się zawaliło, kiedy już, że wszystko się wali, że już pewne procesy są nieodwracalne. Nagle powstaje jeden prorok i pokazuje, że jeśli oprzemy się na Bogu, to nagle wszystko się może zmienić. Dlatego to jest tak ważne, żeby nie rezygnować, nie poddawać się, nie zniechęcać się także, kiedy wszystko wydaje się walić, bo Pan Bóg jest Panem dziejów. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi, że nie przyszedł znieść prawa albo proroków. Prawo i prorocy to były księgi Starego Testamentu. Księga Prawa to był pięcioksiąg, czyli pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu, Tora, w których były bardzo szczegółowe przepisy liturgiczne tych przepisów, różnych przykazań, zakazów, nakazów żydowskich. Było 613. Księga Kapłańska, Księga Powtórzonego Prawa, Księga Liczb. To są właśnie księgi, które no, bardzo szczegółowo opisują, można powiedzieć, każdy szczegół życia tego ludu. I Jezus mówi, że nie przyszedł znieść prawa. I dla nas to o tyle zaskakuje, że Jezus bardzo wyraźnie znosi te prawa, znosi te przepisy liturgiczne, na przykład pozwala uczniom na to, żeby nie obmywali rąk w określony sposób, nie dokonywali pewnych ablucji. Pozwala też jeść wszystkie pokarmy, znosi podział na pokarmy czyste i nieczyste. I dziwimy się tym słowom, że Jezus mówi, że On nie przyszedł znieść prawa. Co więcej, Jezus podkreśla, że dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Jota to jest w alfabecie hebrajskim najmniejszy znak diakrytyczny, coś jak nasz średnik, coś jak nasz apostrof. I czasem mówimy, że wypełnić coś co do joty, to oznacza, że wypełnić właśnie absolutnie doskonale do ostatniego przecinka. No więc Jezus mówi, że ani jedna jota się nie zmieni w prawie, a jednocześnie widzimy, że się zmienia, że poza. I Jezus tłumaczy, że bo On przyszedł to wypełnić, nie znieść, ale wypełnić. I powie też Jezus, że bo co jest wypełnieniem prawa? Wypełnieniem prawa jest miłość. Jakby każde prawo dane od Boga, ono jest i ono było dane jako wyraz miłości, że jako wyraz miłości Boga do ludu, ale wypełnienie tego prawa jest też wyrazem miłości ludzi między sobą. I teraz Jezus pozwala na to, żeby nie było tych konkretnych wyrazów wypełniania prawa, takich jak na przykład, że idzie się w dzień szabatu, tylko nie wolno przekroczyć 1000 kroków, idzie się tylko 999 kroków. Bo potem jest naruszenie szabatu. Jezus pokazuje nam, że u źródeł tego prawa była miłość. Teraz jeżeli żyje się miłością, to znaczy, że prawo jest zachowane, że prawo jest wypełnione. Nawet wtedy, jeżeli wszystkiego nie wypełniło się tak, jakby to mogłoby się na zewnątrz wydawać w sposób taki literalny. Zresztą wiele konfliktów Jezusa dotyczących konfliktów z faryzeuszami polega właśnie na tym, że Jezus nie zachowuje szabatu, że na przykład uzdrawia w szabat. Tak, bo wypełnieniem prawa jest miłość, dlatego na przykład także w naszych relacjach, naszych stosunkach już po zmartwychwstaniu, kiedy wiemy, że niedziela, pierwszy dzień jakby zmartwychwstania Chrystusa, który my czcimy jako dzień święty, o którym Słowo Boże mówi, że pamiętaj, abyś dzień święty święcił i nie wolno nam pracować w tym dniu, nie wolno nam robić prac niepotrzebnych, a jednak wolno służyć w tym dniu. I dlatego nie ma grzechu mama, która przygotowuje obiad, nie ma grzechu policjant, który pilnuje porządku na drodze, nie ma grzechu pracownik służb medycznych, który jedzie karetką do chorego, nie ma grzechu kapłan, który odprawia mszę świętą i można powiedzieć po ludzku, ktoś by powiedział, że pracuje. No więc jest różnica między pracą a służbą. Tam, gdzie człowiek pracuje dla zarobku, dla tego, żeby mieć więcej, tam grzeszy. Ale tam, gdzie służy, bo nie ma innego wyjścia, bo tak trzeba zrobić, żeby właśnie w imię miłości, tam nie ma grzechu, tam jest wypełnieniem prawa, jest miłość. I dlatego nie wolno znieść żadnego z przykazań Bożych, ale wolno i trzeba wypełniać i uczyć wypełniać. I to jest ważne w dzisiejszych czasach, kiedy można powiedzieć, ludzie masowo zwalniają się od przykazań, od ich przestrzegania. Mnóstwo ludzi pracuje niepotrzebnie w niedzielę, a nie chodząc do kościoła. No to jest naruszenie szabatu. To jest, Jezus mówi, nie wolno znosić takich przykazań. Ilu ludzi próbuje udowodnić, że dziecko nienarodzone nie jest dzieckiem, tylko zlepkiem komórek, właśnie po to, żeby móc je zabić, żeby móc je usunąć i nie mieć poczucia grzechu, nie mieć poczucia, że zrobiłem coś złego, bo to nie jest człowiek. No to jest, na tym właśnie polega znoszenie przykazań. Albo jeżeli ktoś nie szanuje rodziców, nie liczy się z nimi, z ich troską, z ich miłością. Oczywiście wszystko we właściwych musi być proporcjach. Albo młodzi ludzie, którzy no prawie że powszechnie dzisiaj mieszkają razem przed ślubem, jakby znosząc przykazanie, nie cudzołóż. Nie cudzołóż nie mówi tylko o zdradzie w małżeństwie, ale mówi też o czystości przedmałżeńskiej. No więc Jezus mówi, nie, żadne z przykazań nie zostanie zniesione, ani jedna jota w prawie nie jest zniesiona. I dlatego mogą być zniesione różne przepisy bardzo szczegółowe Starego Testamentu, a nie mogą być zniesione nigdy przykazania dekalogu, czyli te przykazania, które ukazują naturę relacji między człowiekiem a Bogiem, które właśnie są ekspresją, wyrazem tego przykazania miłości. Bo każdy z nich czci ojca i matkę, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. One za każdym razem jakby mówią kochaj w takiej formie. Tym bardziej te pierwsze trzy przykazania, które się odnoszą do Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. I w dekalogu ono przyjmuje formę: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Ale znowu jest to przykazanie: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, całym sobą. Natomiast pozostałe przykazania dekalogu odnoszące się do człowieka, one właśnie są: a bliźniego swego jak siebie samego. No i to jest powód, dla którego Jezus mówi, że ani jedna jota nie zostanie zniesiona, ale ważne jest, żeby wiedzieć, jak je wypełnić. Wypełnieniem prawa jest miłość.